Dni mej młodości, gdy takie wspominam, zdają się ulatywać monotonnym tumanem bladych strzępków, jak te poranne śnieżyce zużytego papieru toaletowego, które obserwuje pasażer pociągu, kiedy wirują w ślad za wagonem widokowym. W swoich higienicznych stosunkach z kobietami byłem praktyczny, ironiczny i prędki. Podczas studiów w Londynie i Paryżu zadowalałem się sprzedajnymi niewiastami. Studiowałem pilnie i intensywnie, choć niezbyt owocnie. Początkowo zamierzałem zdobyć dyplom psychiatry, wzorem wielu niespełnionych talentów. Okazałem się jednak nawet jak na to nie dość spełniony. Osobliwe wyczerpanie, tak mnie to nęka, panie doktorze, nagle się wdało. Przeniosłem się więc na anglistykę, po której tylu sfrustrowanych poetów zostaje nauczycielami w tweedach i z fajką w zębach. Paryż odpowiadał mi. Dyskutowałem o sowieckich filmach z wygnańcami. Przesiadywałem z sodomitami w Dumago, publikowałem pokrętne eseje w niepoczytnych czasopismach. Układałem pastisze. Fräulein von Kulp. Może odwrócić się na drzwiach dłoń kładąc, nie pójdę za nią, za freską też nie, ani za tamtą mewą w trop. Mój artykuł pod tytułem Motyw prustowski w liście Keatsa do Benjamina Baileya rozbawił 6 czy 7 uczonych, którzy go przeczytali. Podjąłem pracę nad dziełem Histoire abrégée de la poésie anglaise na zamówienie znakomitego wydawcy. Potem zaś zacząłem gromadzić materiały do podręcznika literatury francuskiej dla anglojęzycznych studentów, zamieszczając w celach porównawczych przykłady zaczerpnięte z angielskich pisarzy, który miał mnie zaprzątać przez całe lata 40. A ostatni tom był już prawie gotów do druku, gdy zostałem aresztowany. Znalazłem pracę. Uczyłem angielskiego grupę dorosłych w Otei. Potem na kilka zim zatrudniła mnie szkoła dla chłopców. Niekiedy robiłem użytek ze znajomości wśród kuratorów i psychoterapeutów, żeby odwiedzać z nimi rozmaite instytucje, sierocińce i domy poprawcze, w których na blade, pokwitające dziewczęta o sklejonych rzęsach można było gapić się z bezkarnością nieomal równą tej, jaka bywa nam dana w snach. Chciałbym teraz przedstawić następującą tezę. Otóż między 9 a 14 rokiem życia zdarzają się dzieweczki, które pewnym urzeczonym wędrowcom, dwakroć lub wielekroć starszym niż one, zdradzają swą prawdziwą naturę. Nie ludzką, lecz nimfią, czyli demoniczną. Tymto stworzeniom wybranym proponuje nadać miano nimfetek. Czytelnik zauważy, że posługuje się kategoriami czasowymi zamiast przestrzennych. Pragnąłbym wręcz, żeby w liczbach 9 i 14 ujrzał on brzegi, lustrzane plaże i różane skały, zaklętej wyspy, którą nawiedzają moje nimfetki, a otacza bezmierne, mgliste morze. Czy w tym przedziale wiekowym wszystkie dziewczynki są nimfetkami? Rozumie się, że nie. W przeciwnym razie my, ludzie wtajemniczeni, samotni podróżni, nimfoleptycy, dawno już popadlibyśmy w obłęd. Uroda też nie jest żadnym kryterium. Wulgarność, a przynajmniej to, co dana społeczność określa tym słowem, niekoniecznie odbiera im pewne tajemnicze cechy, nieziemską grację, zwiewny, wykrętny, rozdzierający, podstępny wdzięk, który wyróżnia nimfetkę spośród rówieśnic, nieporównanie mocniej zakorzenionych w przestrzennym świecie zjawisk synchronicznych, aniżeli na ulotnej wyspie zaczarowanego czasu, gdzie Lolita bawi się z podobnymi sobie istotkami. W omawianej grupie wiekowej zachodzi zdumiewająca dysproporcja między znikomą liczbą nimfetek właściwych, a mrowiem przejściowo pospolitych, albo po prostu miłych, czy też ślicznych, może nawet słodkich i ładnych, zwyczajnych, pulchnawych, bezkształtnych, zimnoskórych, do głębi ludzkich dziewczątek z wydatnymi brzuszkami i mysimi ogonkami, dziewczątek, z których czasem wyrastają wielkie piękności. Weźmy chociażby te brzydkie klusiątka w czarnych pończochach i białych czepkach, nagle przeobrażone w oszałamiająco piękne gwiazdy ekranu. Jeśli normalnemu mężczyźnie wręczymy zdjęcie grupy uczennic bądź skautek i poprosimy, aby wskazał najładniejszą, bynajmniej nie jest oczywiste, że wybierze właśnie nimfetkę. tylko artysta i szaleniec. Nieskończenie melancholijna istota z bańką gorącej trucizny w lędźwiach i arcylubieżnym ogniem nieustannie płonącym w subtelnym kręgosłupie, jakże człowiek taki musi płaszczyć się i kryć, natychmiast dostrzeże pewne nienazwane znamiona. Cokolwiek koci zarys kości policzkowej, smukłość członków pokrytych puszkiem oraz inne rysy, których rozpacz, wstyd i tkliwe łzy skatalogować mi nie pozwalają i wyśledzi wśród zdrowych dziatek zabójczą demonisię. Oto stoi w ich gronie, nierozpoznana przez nie i sama nieświadoma swej fantastycznej mocy. Co więcej, skoro element czasu odgrywa tu tak magiczną rolę, nie powinno dziwić badacza, że istnieć musi przepaść lat, co najmniej 10, powiedziałbym, zazwyczaj 30 lub 40, a w kilku znanych przypadkach aż 90, między dzieweczką a mężczyzną, aby mógł on znaleźć się pod urokiem nimfetki. Jest to kwestia ustawienia ogniskowych, kwestia pewnego dystansu, który oko wewnętrzne pragnie pokonać, pewnego też kontrastu, który umysł postrzega z westchnieniem perwersyjnej rozkoszy. Kiedy byłem chłopczykiem, a ona dziewuszką, w mojej małej Anabel nie widziałem nimfetki. Byłem jej równy, faunik z tej samej zaklętej wyspy czasu. Lecz dziś, we wrześniu 1952 roku, po 29 latach, wydaje mi się, że rozpoznaję w niej pierwszego w mym życiu elfa, zgubnego zwiastuna. Kochaliśmy się miłością przedwczesną, pełną tej zajadłości, co tak często łamie życie dorosłym. Byłem chłopcem krzepkim, więc ocalałem. Ale trucizna trafiła już do rany i rana ta pozostała odtąd otwarta. Ja zaś zorientowałem się niebawem, że dojrzewam pośród cywilizacji, która wprawdzie pozwala 25-letniemu mężczyźnie zalecać się do 16-letniej dziewczyny, lecz od 12-latki mu wara. Nic więc dziwnego, że moje dorosłe życie w okresie europejskim było monstrualnie rozdwojone. Na pozór utrzymywałem tak zwane normalne stosunki z pewną liczbą ziemianek obdarzonych dyniami lub gruszkami zamiast piersi. Od wewnątrz trawił mnie jednak piekielny ogień chuci wymierzonej w każdą przechodzącą nimfetkę, której jako prawomyślny strachajło zaczepić nie śmiałem. Żeńskie egzemplarze rodzaju ludzkiego, które wolno mi było posiadać, stanowiły zaledwie środek uśmierzający. Jestem skłonny uwierzyć, że z naturalnej rozpusty czerpałem mniej więcej takie doznania, jakie czerpią normalni rośli samcy, gdy współżyją ze swymi normalnymi rosłymi samkami w banalnym rytmie, który wstrząsa światem. Sęk w tym, że owym jegomościom nigdy nawet nie zaświtał, a mnie owszem, promyk nieporównanie bardziej dojmującej błogości. Najmniej klarowny z moich snów polucyjnych olśniewał tysiąckroć silniej niż całe cudzołóstwo, jakie mógłby sobie wyobrazić najbardziej męski geniusz literacki lub największym talentem obdarzony impotent. Żyłem w rozszczepionym świecie, świadom istnienia nie jednej, lecz dwóch płci odmiennych od mojej własnej. Anatom obie określiłby jako żeńskie. Lecz dla mnie, widziane przez pryzmat zmysłów, różniły się niczym żagiel i żagiew. Wszystko to dopiero teraz racjonalizuję. W wieku lat 20 czy 30 paru nie miałem tak jasnego wglądu we własną udrękę. Ciało doskonale wiedziało, czego pragnie, ale umysł odrzucał wszelkie jego błagania. Miotałem się między wstydem i strachem, a brawurowym optymizmem. Dławiły mnie rozmaite tabu. Psychoanalitycy mamili pseudowyzwoleniami pseudopopędów. To, że w miłosne rozedrganie wprawiają mnie jedynie siostry mojej Anabel, jej dwórki i rękodajne, wydawało mi się czasem zapowiedzią szaleństwa. Kiedy indziej mówiłem sobie, że wszystko jest kwestią podejścia i nic to złego, gdy małe dziewczynki przyprawiają człowieka o zawrót głowy. Niech mi wolno będzie przypomnieć czytelnikowi, że w Anglii na mocy ustawy o dzieciach i młodych osobach z roku 1933 termin nieletnia oznacza dziewczynkę, która skończyła 8, lecz nie 14 lat. Potem, czyli od roku 14 do 17, prawo określa ją mianem młodej osoby. Natomiast w Massachusetts, w USA, dziecko wykolejone to formalnie rzecz biorąc jednostka między 7 a 17 rokiem życia, która w dodatku ma stały kontakt z ludźmi podłymi lub zdemoralizowanymi. Hugh Broughton, kontrowersyjny pisarz z czasów Jakuba I, udowodnił, że Rahab została ladacznicą w wieku lat 10. Wszystko to jest ogromnie ciekawe i zaryzykuję domysł, że czytelnik już widzi, jak w nagłym paroksyzmie toczę pianę z ust. Nic z tych rzeczy. Wcale się nie pienię. Gram sobie w pchełki lubymi myślątkami i tyle. A oto kolejne obrazki. Oto Wergiliusz, co jedną nutą umiał nimfetkę wysławić, lecz zapewne wolał chłopieńce Perineum. Oto dwie spośród małoletnich córek króla Echnatona i królowej Nefretete z nad Nilu. Tej parze monarchów w sumie ulęgło się ich 6. Przybrane tylko zwojami naszyjników z błyszczących paciorków, wygodnie ułożone na poduszkach, po 3000 lat wciąż nietknięte, dziewice o szczenięco miękkich, brunatnych ciałkach, przystrzyżonych włosach i podłużnych, hebanowych oczach. Oto 10-letnie oblubienice, którym w świątyniach klasycznej nauki kazano dosiadać fascinum, owej męskości rzeźbionej ze słoniowego kła. Małżeństwo i wspólne pożycie przed okresem pokwitania nadal są dość powszechne w pewnych prowincjach Indii Wschodnich. 80-letni starcy z plemienia Lepcza kopulują z 8-letnimi dziewczynkami i nikomu to nie wadzi.